chciałem, żebyśmy dzisiejszym słowem trochę podsumowali sobie to, co do tej pory powiedzieliśmy o życiu Jezusa Chrystusa. Może nie wszystko, ponieważ musielibyśmy się cofnąć aż do narodzin, więc umówmy się, że powtórzymy sobie to wszystko, o czym mówiliśmy od czasów, kiedy rodzina po powrocie z Egiptu zamieszkała w Nazarecie, tak? A więc życie Jezusa Chrystusa. Przypomnijmy sobie wydarzenia po kolei, bo trochę już tych kazań było i dojdziemy do kazania na górze. Nie będziemy go dzisiaj rozważali szczegółowo, bo już kiedyś rozważaliśmy kazanie na górze. Jeżeli nas interesuje treść szczegółowo kazania na górze, to możemy cofnąć się do kazań, które są na stronie zboru i tam sobie po prostu to przypomnieć. Ale spojrzymy na to tak z góry, z szerszej perspektywy, by wiedzieć, czym tak naprawdę to kazanie, czym to kazanie było i też jak powinniśmy na nie spojrzeć, by coś z tego wyciągnąć. Wiecie, smutne jest to, że chrześcijanie często nie znają życia Jezusa Chrystusa. Mówią, że jest ich Panem, mówią, że chodzą z Nim, a niejednokrotnie nie znają historii Jezusa Chrystusa. Znamy świadectwa współczesnych ludzi, którzy opowiadają swoje świadectwa nawrócenia, mówią o swoim życiu. Znamy biografię niejednego wielkiego człowieka współczesnego, prawda? A często nie znamy biografii Jezusa Chrystusa. I wydaje mi się to wielką niestosownością co najmniej, a co dopiero w przypadku uczniów Jezusa Chrystusa, no wielkim takim fapa niedopatrzeniem. Więc chcemy poznawać historię Jezusa Chrystusa. Chcemy sobie ją przypominać, jeżeli ją znamy. Zawsze mam przed oczyma, czy z tyłu głowy, werset Jana Apostoła, który mówi o tym, że ojcowie to są ci, którzy znają Boga od początku. Czyli mają tę pełną perspektywę od początków. Biblia pisze o początkach. Mówi nawet o czasach przed początkiem. Prawda? I ojcowie znają tę całą historię. Mają tę szeroką panoramę. Czemu? To spojrzenie pozwala nam uniknąć wielu niebezpiecznych nie wiem, sytuacji, zwiedzeń, podstępów diabelskich, ponieważ znamy Boga w tej pełnej perspektywie. I być może jest taki czas w życiu człowieka, szczególnie myślę tutaj o młodszych osobach, które się tym nie interesują, nawet nie mają pociągu do tego. Ale kiedy człowiek wchodzi w taki okres dojrzałości w swoim życiu, czy też w rolę ojca duchowego dla innych, to ten człowiek z reguły już ma tę szeroką perspektywę, albo przynajmniej dąży do tego, żeby ją nabyć. To świadczy też o dojrzałości, o pewnej stabilności w życiu człowieka wierzącego. Gdzie jest kazanie na górze? Gdzie je spotykamy w Ewangeliach? Mateusz i Łukasz, prawda? Szczególnie tam w tych miejscach, ale taki najpełniejsza treść w Ewangelii Mateusza, rozdział od 5 do 7. Tam dzisiaj dojdziemy. Mówiliśmy o tym, że Jezus rozpoczął swoją działalność misyjną w wieku 30 lat, a do tego czasu wraz z rodziną żył w małej mieścinie w Nazarecie. To naprawdę prowincjonalna mieścina. Byśmy powiedzieli kolokwialnie dziura. Po prostu wieś taka, że no nędzna mieścina, no po prostu, co tu dużo mówić. I co? I mieszkali tam od czasu, jak powrócili z Egiptu. To był chyba celowy wybór, nie tylko, aby się wypełniło Pismo, chociaż pewnie głównie z tego powodu, tak prowadził Duch Święty Józefa. Ale też chodziło o to, żeby jakoś nie żyć za bardzo, żeby żyć trochę na uboczu. Chodziło też o bezpieczeństwo niewątpliwie rodziny, o bezpieczeństwo małego Jezusa. Tutaj przyszło na świat pozostałe rodzeństwo Jezusa, mówimy przybrane, bo chociaż z tej samej matki, to jednak inny ojciec, bo Jezus został poczęty z Ducha Świętego, jest Synem Bożym. Natomiast tam w Nazarecie jeszcze urodziły się siostry oraz bracia. Braci znamy z imienia Jakub, Józef, Szymon i Juda. Dwóch z nich jest autorami listów w Piśmie Świętym. Jakub i Juda. Dobrze jest czytać te pisma i wiedzieć, że to są listy autorstwa przybranych braci Jezusa, prawda? Kiedy Jezus skończył 13 lat, spod opieki mamy dostał się pod opiekę ojca Józefa. Tak, mówimy, że Józef był ojcem Jezusa tym ziemskim, ponieważ nadał mu imię, ponieważ obrzezał go, to znaczy, że wziął go za swojego syna i otoczył go taką ojcowską opieką, chociaż tak jak mówimy, jest to Syn Boży, tak? Ale tutaj na ziemi to Józef sprawuje nad nim opiekę. I jak to bywa w zwyczaju, w wieku 13 lat syn przychodzi pod opiekę ojca, no i ojciec co musi zrobić? W normalnej sytuacji uczy go zawodu i Józef nauczył zawodu Jezusa i Jezus jest cieślą, tak? Mówiliśmy o tym. No i co? Cieśla według Berkeleya to nie po prostu osoba, która robi takie konstrukcje dachowe, czyli buduje dachy. Według Berkeleya to ktoś znacznie większy specjalista, który może budować i dach w zwykłej chacinie, ale też i w dużej świątyni, tak? Może zbudować z powodzeniem łódź, może zbudować z powodzeniem jarzmo na przykład. I z przypowieści Jezusa możemy wnioskować, że on lubił wykonywać jarzma, ponieważ mówi, a moje jarzmo jest miłe i lekkie, nie? I nie tylko chodziło tutaj o pewną prawdę duchową, ale mogło chodzić o to, że Pan Jezus rzeczywiście, kiedy wykonywał pewne rzeczy, na przykład jarzmo, to jarzmo było lekkie faktycznie i było przyjemne dla zwierzęcia, na które zakładano je. Dobrze się temu zwierzęciu w tym pracowało, prawda? Ale mówiąc wprost, Nazaret był zbyt małą mieściną, żeby wyżyć z tej pracy, no bo ile tam dachów można naprawić, ile tam dachów można pobudować. Są miasta, które o wiele bardziej się rozwijają, więc Jezus z Józefem prawdopodobnie podróżowali po okolicznych miejscowościach za pracą. I to było doświadczenie Jezusa od tych młodych lat. I pewnie idąc drogą gdzieś w okolicach Nazaretu spotkalibyśmy Józefa i Jezusa idących ze swoimi skrzynkami, no bo trzeba było nosić te narzędzia ze sobą, czy nosili to w jakiejś chuście, czy nosili to w jakiejś skrzynce, ale oni po prostu musieli nosić ze sobą narzędzia pracy, bo tam dokąd szli, tam wykonywali tę pracę i taka była codzienność Jezusa. I fajnie jest o tym powiedzieć, ponieważ Jezus wykonywał ciężką fizyczną pracę na co dzień. Biorąc pod uwagę, że był cieślą, no to na pewno gdybyśmy podali mu rękę, to byłby jaki uścisk? No, to byłby konkretny uścisk, nie? Bo to był człowiek, który pracował ciężko fizycznie. A więc kiedy miał 30 lat, postanawia udać się do Jana Chrzciciela. On już prowadzi swoją działalność misyjną i mówi co? Opamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Niebios. I Jezus udaje się tam, nad Jordan, daje się ochrzcić Janowi i tam też przez pewien czas mieszka w jakimś takim prowizorycznym miejscu na pustyni, bo tam jest 40 dni na poście, na modlitwie. Jest to bardzo ważny czas również w jego życiu. Po tym, jak się ochrzcił, po tym, jak post dobiega końca, Jezus postanawia wrócić do Galilei i wtedy właśnie poznaje kogo? Andrzeja i kogo? Jana, ponieważ oni są uczniami Jana Chrzciciela, to on im wskazuje, oto Baranek Boży. I oni wtedy gdzieś odłączają się od Jana, idą za Jezusem. Prawdopodobnie jest to piątek, zbliża się sabat, więc zostają u Niego, spędzają cały dzień u Niego, poznają Go bliżej i to zapoczątkowuje szczególną relację. To jeszcze nie jest to chodzenie za Jezusem non-stop, ale oni już od tamtej pory dołączają co i rusz do Jezusa. Również Andrzej, będąc pod wrażeniem, idzie do swojego brata, do Szymona i mówi, słuchaj, musisz go poznać. Idą, poznaje Szymona z Jezusem i wtedy Jezus mówi do niego, ty jesteś Szymon, ale będziesz się nazywał Piotr. No i również to dotyka bardzo Szymona. On również będzie gdzieś w jakiś sposób zainteresowany i będzie nasłuchiwał nauczania Jezusa. Później czytamy, że kiedy Pan Jezus postanawia, w dniu, kiedy postanowił wyruszyć do Galilei, spotyka Filipa, tak, i mówi do niego, pójdź za mną. No i on również zaczyna chodzić za Jezusem. I kiedy dochodzą do Kany Galilejskiej, czyli już są w drodze powrotnej, już są w Galilei, z kolei Filip spotyka kogo? Natanaela, prawda? I mówi mu, znaleźliśmy Mesjasza, on jest z Nazaretu. Czy może być coś dobrego z Nazaretu? A jednak spotkał się i jest pod takim wrażeniem, że również zaczyna chodzić za Jezusem. I w takim gronie biorą udział w weselu w Kanie Galilejskiej. Niektórzy mówią, właśnie dlatego zabrakło wina, bo pojawił się Jezus jeszcze z kilkoma dodatkowymi osobami. No może teraz byśmy powiedzieli, no jak to, przez Pana Jezusa i uczniów zabrakło wina. No ale tak właśnie wyszło, że tego wina zabrakło i Pan Jezus poprzez przemianę wody w wino daje się poznać swoim uczniom, czy po prostu to jest pierwszy cud. Czytamy w Ewangelii Jana, który uczynił Jezus. I pamiętamy, prawda, że uczniowie bywają z Jezusem. To nie jest tak, że chodzą z Nim cały czas. W przerwach między pracą, obowiązkami rodzinnymi spotykają się z Jezusem, rozmawiają. Relacja się zawęża, zacieśnia. To nie dzieje się tak od razu. Jezus ich poznaje, oni Go poznają i zbliżają się do siebie coraz bardziej. Dobrze. No i stamtąd Pan Jezus udaje się do Kafarnaum, gdzie zamieszkał najprawdopodobniej w domu Szymona Piotra. Pamiętamy jego rodzinną miejscowość Nazaret i tam już prowadzi działalność misyjną, ale w większości sam i podróżuje również sam. I wtedy mamy pierwsze święto Paschy, jak mówiliśmy. Jezus jako pobożny Żyd wraz z uczniami udaje się tam, no jest polemika, czy to było wtedy, czy tylko pod koniec działalności Jezusa. Tu jest podzielone zdanie, ale Jan opisuje, że to było przy pierwszym święcie Paschy. Idą do Jerozolimy, do świątyni i Pan Jezus przepędza sprzedawców zwierząt, wywraca stoły wekslarzy i tym samym podkreśla swoje mesjańskie prawo do świątyni, a więc nie polityczne cele, ambicje, ale troskę o świątynię pańską i o lud Boży, bo on wtedy się pokazuje jako pasterz, a Izrael jako lud, prawda? Tam też uzdrawia wielu chorych, zostaje wzięty na celownik przez przywódców religijnych. Od tamtej pory będą mu się uważnie przyglądać i będą zaniepokojeni wzrastającą popularnością Jezusa wśród ludu. Wtedy ma miejsce rozmowa Jezusa z Nikodemem. Pamiętamy, Nikodem przychodzi w nocy, niekoniecznie dlatego, że się boi. Po prostu w ciągu dnia nikt nie rozmawia. Ludzie pracują, jest gorąco, ale w nocy jest fajny klimat do rozmowy, jest chłodno, przyjemnie. I widzimy, że Nikodem nie przychodzi w swoim własnym imieniu. Przychodzi i reprezentuje jakąś grupę ludzi. Nikodem mówi, my wiemy, że przychodzisz od Boga, prawda? I Pan Jezus wtedy mówi bardzo ważną rzecz. Rzecz dla nich i rzecz dla nas. Nie wystarczy urodzić się Żydem, by wejść do Królestwa Bożego. Nie wystarczy urodzić się Baptystą, by wejść do Królestwa Bożego. Trzeba się narodzić na nowo. Koniec, kropka. Musicie się na nowo narodzić, mówi Pan Jezus. To jest niezbędny warunek. Jezus bardzo wyraźnie mówi Nikodemowi, że nie jest zwykłym nauczycielem, ponieważ mówi w przeciwieństwie do innych. Ja wiem, o czym mówię, bo przyszedłem stamtąd i mówię o rzeczach, które widziałem i które znam. A więc mamy informację z pierwszej ręki od wiarygodnego świadka. Po tej rozmowie Jezus opuszcza Jerozolimę, przenosi się w okręgi wiejskie Judei i tam prowadzi działalność. Ludzie przychodzą, słuchają, dają się ochrzcić. Sam Jezus nikogo nie chrzci, uczniowie chrzczą, prawda? No i a niedaleko jakieś miejsce stamtąd swoją działalność równolegle nadal prowadzi Jan Chrzciciel. No i prędzej czy później musiało dojść do jakiegoś spięcia na tej linii, nie bezpośrednio między Jezusem i Janem, ale oczywiście między uczniami. A dokładnie chodzi o to, że jakiś Żyd, będąc pod wrażeniem nauczania Jezusa, dał się ochrzcić, potem spotyka uczniów Jana Chrzciciela i mówi, nie, słuchajcie, ten chrzest jest do niczego, tamten chrzest jest ważny. Nie? I oczywiście ambicjonalna walka dochodzi do takiego zatargu, oni przychodzą z pretensją do Jana, mówią, mistrzu, ten, o którym mówiłeś. Jezus mówi wtedy ważną rzecz. Ja, widząc to, doznaję takiej radości, jakiej doznaje przyjaciel oblubieńca. On musi wzrastać, ja stawać się mniejszy, prawda? I to jest też miejsce, w którym ewangeliści pokazują, jaki stosunek do działalności Jezusa miał Jan Chrzciciel, że był temu podległy. Dobrze, wzrasta popularność Jezusa. Oczywiście faryzeusze, uczeni w piśmie, zaczynają to dostrzegać. Jezus też zdaje sobie sprawę, że to ich niepokoi, więc usuwa się, wraca z powrotem do Galilei. I w drodze powrotnej przechodzi przez Samarię. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Jezus zawsze powtarzał, ja przyszedłem do Izraela, tak? Przyszedłem do Izraela, do nich przyszedłem. A jednak musiał przechodzić przez Samarię, musiał się spotkać z tą kobietą z miasta Sychem, musiał mówić tamtym ludziom z tej miejscowości. Oni się wszyscy nawrócili, przyjęli to poselstwo, które Jezus zgłosił. I z tego, co jest tam napisane, było to wolą Ojca, ponieważ Jezus mówi, że moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał. A więc wolą Ojca było ratować tych wzgardzonych, pomiatanych, uważanych za nic Samarytan, tak? Od razu widzimy, jakie jest nastawienie i serce Jezusa, jakie jest nastawienie i serce Boga do grzeszników, tych, którymi nieraz pogardzają pobożni ludzie z powodu źle pojętej tradycji czy po prostu uprzedzeń kulturowych. Bóg nie ma tego typu uprzedzeń. On szuka tych, którzy są zgubieni i pragnie ich zbawić. To jest niesamowite, niezwykłe i to jest właśnie prawda na temat Boga oraz działalności Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy ostatnio na spotkaniu młodzieżowym w sobotę, że to Jezus zapoczątkował służbę wśród pogan. I to jest prawda. Widzimy tutaj, Samarytanie to był naród wymieszany, prawda? Zawierający w sobie pewną część narodu żydowskiego. Wymieszani są, a więc powiedzielibyśmy, że są kim? No, jakieś słowo synkretyzm na przykład, nie? By tam pasowało. W każdym razie Jezus również w Dekapolu, odwiedzając tamte tereny, z kolei idzie już do zupełnie do pogan, już nie do Samarytan, do pogan, ten opętany w grobowcach, który mieszka i ta historia ze świniami, które kończą w morzu, to są tereny zupełnie pogańskie. I Jezus tam wraca dwukrotnie i wynikiem tego jest potem to, że karmi tych ludzi, rozmnaża chleb dla nich i to jest nakarmienie pogan w tym wypadku, nie ludności izraelskiej, to ma miejsce wcześniej, prawda? A więc widzimy serce Boga, On pragnie, aby wszyscy byli zbawieni. To, co jest napisane w objawieniu, że On uczynił z nas, Bogu, kapłaństwo z wszelkiego ludu, języka i narodu, to jest właśnie to, co jest w sercu Boga. Jezus kontynuuje podróż do Galilei, a więc wraca z Jerozolimy. Tam już dotarła wieść, bo to się wiecie, on wraca tak powoli, a wieści ze święta Paschy doszły, pamiętacie, mówiliśmy o tym. No i oczywiście sami pielgrzymi, którzy byli z Galilei w Jerozolimie, zanieśli te wiadomości, co tam się w ogóle wydarzyło. Wszyscy są dumni, że to Galilejczyk zrobił, prawda, że to ich rodak zrobił, że to swój zrobił. No i oczywiście wieści się rozchodzą i dlatego jak Jezus jest w Kani Galilejskiej, przychodzi do niego dworzanin królewski, prawdopodobnie z dworu króla Heroda Antypasa. Jego syn śmiertelnie choruje, a więc wychodzi Jezusowi naprzeciw z Kafarnaum, przychodzi do Kany i mówi, musisz koniecznie, to jest południe, godzina 13, największy upał w tym czasie i mówi, musisz przyjść i uzdrowić mojego syna, on umiera. Jezus mu odmawia, mówi, nie pójdę z tobą, ale idź do domu, syn twój żyje. Jest powiedziane, że ten człowiek uwierzył Jezusowi. Następnego dnia, nie wraca od razu, wraca następnego dnia do domu, wychodzą mu naprzeciw, mówią, jest dobrze, syn żyje rzeczywiście, polepszyło mu się wczoraj, o której godzinie? O 13. W tym czasie, kiedy Jezus powiedział te słowa. A więc czytamy, że ten człowiek uwierzył i kiedy wrócił, zastał syna zdrowego. Jezus powrócił do Kafarnaum, które na swoje mieszkanie wybrał świadomie. Słowo Boże mówi o tym, że jest to kraina pogan, lud pogrążony w mroku, przebywający w krainie i cieniu śmierci. Jezus świadomie wybiera za takie miejsce za swoje mieszkanie. Mówiliśmy o tym, jak pieczołowicie dobieramy sobie okolice, gdy chcemy gdzieś zamieszkać. A czy ludzie są spokojni? A czy nie ma rozbojów? A czy nikt nie hałasuje w nocy? A tam po prostu z całą pewnością na te kryteria nie mógł liczyć. To po prostu była kraina pogan. To tam mieszkali ludzie, którzy byli pogrążeni w mroku i on świadomie wybiera to miejsce zamieszkania, aby być wśród nich, aby nieść im nadzieję. To też dla nas jest lekcja, jak powinniśmy patrzeć na ludzi w świecie. To ciekawe, ale Słowo Boże, jak czytamy je uważnie, czytamy od Nowego Roku Pismo Święte? Od nowa? A ja czytam i teraz jak obserwuję, co tam jest napisane, to cały czas jest podkreślana taka rzecz. Nie macie żyć poza światem, macie żyć w świecie, macie żyć pośród tych ludzi, macie jedynie stronić od tych, którzy podają się za wierzących, a nimi nie są. Prawda? I kiedy jest mowa o chodzeniu w nierównym jarzmie z niewierzącymi, to między innymi mowa jest właśnie o wierzących, o ludziach, którzy się podają za wierzących, a nimi nie są. Prawda? A więc Jezus nigdy nie mówił swoim uczniom, że macie żyć z dala od niewierzących. Macie żyć pośród nich i macie być dla nich zachętą, macie być dla nich świadectwem. Tak to wygląda z perspektywy Jezusa. Jezus prowadzi swoją działalność w Kafarnaum. W każdy sabat naucza w tutejszej synagodze i jedną z takich usług zakłóca człowiek opętany. Nie czytamy, żeby był szalony. Nie czytamy, żeby się ślinił. Nie czytamy, żeby był nienormalny na twarzy. Nie czytamy, żeby się zachował jakoś dziwnie. Nie, z tekstu można nawet wywnioskować, że to był człowiek, który zupełnie normalnie się zachowywał, mógł być porządnie ubrany i mógł do tego czasu zachowywać się zupełnie spokojnie, ale działalność Jezusa wyprowadziła go z równowagi, ponieważ był człowiekiem opętanym. I tak naprawdę to, jak on się wypowiada, to można by odnieść wrażenie, że on tutaj się czuje gospodarzem. Co tu przyszedłeś? Przyszedłeś, nie wiem, zaszkodzić nam? Po co przyszedłeś? Przyszedłeś zniszczyć to, co tutaj jest robione? A więc to jest bardzo ciekawa historia. Ona zwróciła moją uwagę, przykuła, ponieważ okazuje się, że ludzie opętani to nie są tylko ludzie, którzy gdzieś przebywają na jakichś dziwnych miejscach, cmentarzach i tym podobnych miejscach, ale to są ludzie, którzy chcą przebywać w miejscach związanych z życiem religijnym i niejednokrotnie chcą mieć na to wpływ. A jaki wpływ? Właśnie taki, żeby wierzący nie doświadczali realności Bożego działania. To jest bardzo ciekawa lekcja z Ewangelii, której naprawdę warto się przyjrzeć. W ogóle to był niesamowity szabat, ponieważ mówiliśmy wtedy, że to dopiero zaczęło się wszystko, bo po tym egzorcyzmie wszystko przenosi się do domu Piotra. Tam oni mają pewnie społeczność przy stole, spożywają wspólnie posiłek. Jezus uzdrawia teściową Piotra, mówiliśmy o tym, tak? Z wielkiej gorączki, w przeciwieństwie do małej, wielka gorączka, niebezpieczna, zagrażająca życiu. A później, ponieważ to był sabat, z okolicy zaczynają schodzić się, czyli po zachodzie słońca, sabat się kończy, zaczynają schodzić się ludzie z całej okolicy, przynoszą chorych, opętanych, Jezus ich wszystkich uzdrawia, ale kończy, udaje się na modlitwę, jest na pewno już bardzo zmęczony, cały dzień intensywne jakieś usługi, rozmów, modlitwy, udaje się na modlitwę i kiedy uczniowie go odnajdują, mówi, musimy iść gdzie indziej, po to przyszedłem, inni również muszą usłyszeć dobrą nowinę. I chciałbym, żebyśmy, kiedy o tym słyszymy, żeby nam się udzieliło takie myślenie Jezusa. Dobrze jest nam tu być. Dobrze jest być razem, ale nie można ulec takiej pokusie. Pan Jezus pokazuje, musimy iść dalej. Musimy się rozglądać. Musimy szukać ludzi, którzy potrzebują pomocy. Musimy do nich docierać. Musimy nieść im nadzieję. To jest nasz obowiązek. Prawda? Działalność na terenie Galilei czyni Jezusa osobą powszechnie znaną. Jesteśmy Łukasz 5 rozdział. I Łukasz opisuje, że tłumy tłoczą się wokół Jezusa aż do tego stopnia, że prawie przybierający tłum wpycha go do czego? Do wody. No więc Jezus wsiada do łodzi Piotra, do Szymona, jeszcze wtedy Szymon, wsiada do łodzi Szymona i co? I z tej łodzi naucza. Po czym odwraca się do niego, mówi: Szymonie, wypłyń na głębie. Co to był za dzień? Poprzednia noc była nieudana. Uczniowie łowią całą noc ryby, nic nie złowili, zupełnie nic. Pukali właśnie sieci, przysłuchując się temu, co Jezus mówi, a Jezus mówi do Szymona: wypłyń na głębie. Uczeń Jezusa to jest człowiek, który pomimo jakichś obiekcji jest gotowy wykonać to, co znajduje w Piśmie Świętym i jest gotowy być posłusznym Jezusowi. Szymon kieruje łódź na głębie, to nie jest miejsce do łowienia ryb. Jest dzień, to nie jest czas na łowienie ryb, ale posłusznie robi, co Jezus nakazuje i nie może już wyciągnąć sieci z powodu wielości ryb. Wołają przyjaciół, Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, ci podpływają, biorą sieci i ciągną to wszystko na brzeg. To jest moment, kiedy Szymon staje się kim? Piotrem. Mówimy, że to jest jedyny moment, gdzie te dwa imiona występują tak obok siebie w tej historii. Od tej pory to już jest Piotr. Czemu? Ponieważ to już Jezus nie jest już dla niego tylko nauczycielem. On widzi, że Jezus widzi jego serce i dlatego mówi: odejdź ode mnie, Panie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. A co mu odpowiada Jezus? Nie bój się. Zobaczcie, jak święty Bóg odpowiada człowiekowi grzesznemu, gdy ten porażony świętością Bożą chce uciekać. A Bóg mówi: nie bój się. Największy grzesznik, skruszony w sercu, nie powinien bać się Boga. Powinien raczej podążać ku Niemu, tak jak Szymon. I Jezus mówi do niego: od tej pory ludzi będziesz łowił. Uczynię cię innym człowiekiem. Niesamowita historia. To jest w ogóle cały ciąg niesamowitych historii, tak jak to było w poprzedni sabat. A to dlatego, że Jezus tego dnia jeszcze oczyści kogo? Człowieka trędowatego. I to jest cały czas poselstwo, które nam podają ewangeliści, że Jezus chce oczyszczać ludzi. Chce oczyszczać ludzi. Chce, bądź oczyszczony. A potem jest historia z paraliżowanym człowiekiem, którego przynoszą na łożach. Pamiętacie? Mówiliśmy o tym. No, nie wiem, czy wam by się to spodobało. Ile kosztuje remont dachu? I to był dach Piotra najprawdopodobniej. Z powodu tłumu ludzi oni rozbierają ten dach, spuszczają tego człowieka na noszach przed Jezusa i on robi wtedy rzecz niezwykłą. Mówi: teraz właśnie odpuszczane są twoje grzechy. Oczywiście ludzie są wzburzeni, ale Jezus mówi bardzo ważną rzecz. Syn człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzech. To jest niesamowita wiadomość. Wiemy, do kogo przyjść. Wiemy, do kogo przyjść. A żebyście wiedzieli, że tak jest, to mówię ci: wstań i chodź. I to była niezwykła rzecz. Ciekaw jestem swoją drogą, czy to nie Jezus naprawiał ten dach później. Przecież on jest cieślą. Było bardzo możliwe, że to on potem naprawiał ten dach, prawda? I później czytamy jeszcze jedną rzecz. Jezus po tym zajściu wychodzi nad morze. Tam jest punkt celny, w którym pracuje Mateusz. I to jest niesamowite. Podchodzi do Mateusza i mówi: pójdź za mną. Co to jest za człowiek? Co to jest za kandydat na ucznia Jezusa? Kolaborant. Można by powiedzieć złodziej, oszust. Wszyscy przychodząc obok niego pluli, a Jezus go wzywa. Czemu? Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To się cały czas powtarza i ustawia naszą optykę na to, jak patrzył Jezus. Dlaczego On nas znalazł? Bo szukał to, co było zgubione. I czytając właśnie w ten sposób Ewangelię, wczytując się w to, po prostu zaczyna nam się udzielać nastrój, myślenie, kryteria, standardy Jezusa Chrystusa. Za to też, no jakby z tego też powodu wzbudzał niechęć w przeciwnikach, bo oni się oddzielali od tego ludu ziemi, od tych pobrudzonych, niegodnych ludzi. Nie powinniśmy być tacy. Za wszelką cenę powinniśmy dążyć do tego, aby ludzie, którzy czują się źle, którzy mają zniszczone życie, nie wstydzili się być pośród nas, nie czuli się pośród nas źle. Jeżeli tak jest, to już jest niepokojący sygnał dla nas, że brakuje nam takiej postawy Jezusa, takiej otwartości, ponieważ tacy ludzie garnęli się do Jezusa, lubili jeść w Jego bliskości, rozmawiać z Nim i spędzać z Nim czas. Różnice w podejściu do człowieka, różnice w podejściu do interpretacji Pisma Świętego przysporzyły Jezusowi problemów. Kolejny sabat, Jezus z uczniami idzie przez pola do synagogi na nabożeństwo. Towarzyszy im kto? Faryzeusze, o tym czytamy, tak? Przyglądają się im, ale nie podoba się czegoś nauczyć, by przyłapać ich na błędzie. Nie podoba im się to, że uczniowie zrywają kłosy, wykonują pracę poprzez oddzielenie ziarna od plew i krytykują ich. Jeszcze nie weszli na nabożeństwo, a już, mówiąc wprost, dostali nieźle czadu, jak to mówi młodzież. No, ale to nie wszystko. Pan Jezus widzi, że jest niezrozumienie zupełnie, czym jest sabat, czym jest nabożeństwo, dlatego wchodzi do synagogi, tam naucza, bierze człowieka z uschłą ręką, chce dać im lekcję. To już zupełnie niedawna historia, kiedy rozważaliśmy, pamiętacie? I mówi do nich tak, co wolno w sabat czynić? Czy można dobrze robić? Życie zachować, czy zatracić? Mam pomóc temu człowiekowi, czy nie? I straszne jest to, że ci ludzie znający Pismo Święte nie odpowiadają nic. Nie dlatego, że nie znają odpowiedzi. Znają doskonale. Tylko nie chcą przyznać, że w sabat powinno się dobrze czynić. Bo wiedzą, że on wtedy uzdrowi tego człowieka. Ale Jezus i tak to robi. Mówi, wyciągnij rękę swoją. Ten człowiek wyciąga rękę i zostaje uzdrowiony. I czytamy, natychmiast wyszli faryzeusze z synagogi i z Herodianami naradzają się, żeby co? Zgładzić Jezusa. Wiecie, gdybyśmy poczytali, kim są faryzeusze, kim są Herodianie, to byśmy zrozumieli, że to nie jest normalna sytuacja. Czemu? Oni się nie lubili. Herodianie się kumplowali z saduceuszami, a faryzeusze nie lubili i gardzili nimi. Faryzeusze byli radykałami, natomiast Herodianie byli takimi liberałami. Podobnie jak saduceusze. Byli zwolennikami Heroda, a faryzeusze absolutnie nie byli w żadnym razie zwolennikami Heroda. Ci byli gorliwcami, a tamci byli liberałami. Ale proszę bardzo, tutaj po tym nabożeństwie spotykają się na zewnątrz i razem rozmawiają, jak zgładzić Jezusa. To ich połączyło. Połączył ich ten jeden bardzo ważny cel. I właśnie w obliczu narastającej wrogości ze strony przeciwników, z jednej strony wzrostu popularności ze strony tłumów i świadomości Jezusa, Syn Człowieczy musi być wydany. Jezus zwołuje wszystkich tych, którzy przychodzili do Niego i z ich grona powołuje ilu? 12. I to nasze ostatnie rozważanie było. 12. I to jest cała ta historia. I tym razem oni mają zostawić naprawdę wszystko, będą z Nim chodzili non-stop 24 godziny na dobę od tego czasu. Już nie będą wracali do domów, będą chodzili cały czas. Jak ktoś będzie chciał wrócić do domu, to Jezus powie, jeżeli się odwracasz od pługa, nie możesz chodzić za mną. Podejmuj decyzję albo odchodź. To już jest chodzenie non-stop za Jezusem, dlatego że Jezus musi przygotować następców, ponieważ zostanie zabity. Musi przygotować tych, którzy po Nim będą kontynuowali to dzieło i dlatego też ma miejsce kazanie na górze. Jest to przede wszystkim kazanie do uczniów, do tych, którzy idą za Nim. On nie oczekuje takiej postawy od innych ludzi, którzy nie idą z Nim, którzy nie idą z Nim w ramię w ramię. On takiej postawy oczekuje tylko od kogo? Od swoich uczniów. I to jest nauczanie skierowane do uczniów. Tak jak powiedziałem, nie chcę dzisiaj tego rozważać, ale chciałem, żebyśmy zobaczyli, jaki jest kontekst. Do kogo jest to przesłanie? Do tych, którzy naprawdę postanowili nie chodzić od czasu do czasu za Jezusem. W przerwach między zajęciami, od święta do święta, ale naprawdę chcą być uczniami Jezusa Chrystusa, Jezus stawia konkretną poprzeczkę i mówi, macie być światłem dla świata i solą dla tej ziemi. Macie żyć we właściwy sposób. I tutaj chciałbym tylko pokazać nam kilka miejsc, Mateusza 5 rozdział 17-20, gdzie Pan Jezus właśnie mówi taką rzecz. Wasza sprawiedliwość musi być obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie. Czyli ja oczekuję od was, mówi Jezus, że nie będziecie mi wyliczać na przykład dziesięciny, tak? 10% ze wszystkiego, ale nic ponad to. Wy macie mieć serce dawców, macie ofiarować z serca, bez wyliczania. Wy macie, dla was przykazania Boże mają być miłą wonią, macie nimi żyć i to ma być dla was przyjemnością. Wasze serca mają być całe w Bożym dziele, bo gdzie serce wasze, tam również wasz skarb. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, wszystko inne będzie wam dodane. I to jest, w tym wszystkim są inne, jest treść kazania na górze, ale to nam ustawia właściwie optykę. Czemu? Bo nie to, że będziecie coś dla mnie robili, mówi Jezus, was zbawi. Nie ten, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Co to znaczy? Nie aktywność, ale prawdziwe szukanie Bożej woli i wypełnianie jej, życie dla Boga na serio, w 100%, jest tym, co sprawia, że przed Tobą są otwarte drzwi. Wiara w Syna Bożego, który wypełnił zakon. My już dzisiaj, wiecie, to jest taka prawda, bo czasami jesteśmy zakłopotani. A co z tym zakonem? Co z tym zakonem? Jakie jest dzisiaj jego miejsce? Pan Jezus powiedział tak, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie zakonu, aż wszystko to się stanie. Kiedy to się stało? Jezus wypełnił zakon. A potem jest powiedziane, że jego wymagania przybił do krzyża. Ponieważ on to wszystko wypełnił. A dzisiaj ty i ja jesteśmy wezwani, by całą swoją nadzieję położyć w tym, który jest sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, kto wierzy w Jezusa Chrystusa. Wypełniać Jego wolę, żyć dla Niego, szukać Jego kierownictwa i podążać w kierunku, który wskazuje. Na dzisiaj to wszystko. Wiecie, niezwykłe jest to właśnie, że kiedy napełniamy się Słowem w różny sposób, możemy je czytać, możemy sobie je puszczać w ciągu dnia, ale kiedy napełniamy się Słowem, dzieje się coś takiego niesamowitego, że nasze serca, nasze myślenie ustawia się pod kątem Królestwa Bożego. Wręcz jesteśmy ogarnięci pewnego rodzaju pasją, żeby nie powiedzieć obsesją, by nie tracić czasu, ale by Boża wola działała się przez nas, dla Niego. Wtedy jesteśmy cały czas w stanie takiego napięcia wiary, aby czynić to, co Bogu się podoba. I patrzymy na sytuację wokół nas pod kątem Bożego dzieła. To, o czym czytamy dzisiaj, to życie Jezusa od tamtego momentu do dzisiaj. Chciałbym, żebyśmy ten obraz sobie utrwalili, ponieważ w tym jest serce, pasja i gorliwość Jezusa. I moje pytanie jest, czy to jest również serce i pasja moje i Twoje? Czy to nas porusza, czy to nas inspiruje, czy to nas pochłania? Jesteśmy wezwani, by tak było. A Paweł powiedział do Tymoteusza, roznieś na nowo. Tymek, roznieś na nowo. Prawda, Tymoteusz? Roznieś na nowo. I my powinniśmy być w stanie takiej gorliwości dla Boga, ponieważ tak naprawdę to od nas zależy. Amen.